Ja oczywiście z zeszłego roku, żegnając się z wami, zadałem do czytania Księgi Proroków świadom, że między nami musi jakaś współpraca kwitnąć, jeżeli my mamy zbudować wielkie syntezy, zobaczyć z bardzo wysokiego połapu, wielkie przestrzenie Ksiąg Świętych, to niestety to wymaga współpracy waszej. Też przypomniałem, że żebyście teraz zapewne wszyscy czytali w życiu swoim Księgę Daniela. No i czuli się zakłopotani tą księgą. Naprawdę, o co to chodzi? No i prosiłem, żebyście przynajmniej przewertowali, przypomnieli sobie, bo tak na dobrą sprawę, gdyby chcieć teraz tę księgę poznać, to musielibyśmy jeszcze jeden tydzień czasu spędzić i każdego dnia zająć się jedną katechezą tej księgi. Ja tak mam takie przeczucie, że będzie, ponieważ ja w ogóle ze względu na pewien klimat, który tutaj był ze strony góry w Świętej Lipce, że to już trzeba skończyć z tym Wołoszynem, z tymi jego spotkaniami biblijnymi. I miałem ambiwalentne uczucia, no bez poczucia obciążenia sumienia będę miał wreszcie spokój. Zajmę się pisaniem tego wszystkiego. No ale przyszło z góry, przyszedł imperatyw. Ma być do roku którego?
3000.
Tak. Znaczy do sądu ostatecznego. Bo jeszcze królestwo tysiąclecia przyjdzie, nie? Więc musimy jednak dotknąć tej księgi, która jest zdaniem biblistów odpowiednikiem apokalipsy świętego Jana Apostoła. Odpowiednikiem apokalipsy jest księgą bardzo symboliczną, trudną. Ale ja dzisiaj jestem skazany tylko na pewne sygnały. Powiem tytuł, tak i tak trzeba będzie po powrocie ze świętej Litwy ją czytać i studiować. Co trzeba wiedzieć w związku z Księgą Apokalipsy, w związku z Księgą Daniela? Pierwsza rzecz. Imię Daniel jest imieniem teoforycznym. Jest imieniem teoforycznym, znaczy w imieniu już jest sedno tej księgi. Daniel po hebrajsku to Bóg jest moim sędzią. Nie ludzie, ale Bóg jest moim sędzią. I inne dopełniające określenie. Bóg mnie usprawiedliwia. Ludzie mnie potępiają, a Bóg mnie usprawiedliwia. I Jezus Chrystus w Ewangeliach daje klucz do tej księgi. Wtedy, kiedy Jezus Chrystus, zajrzyjcie do sądu nad Jezusem w Ewangelii Mateusza, do opisu sądu, kiedy Jezus był sądzony przez Sanhedryn, to Jezus zacytował księgę Daniela. Zobaczycie Syna Człowieczego w obłokach niebieskich. Że jestem tym, za kogo się uważam, i było to zapowiedziane przez proroka Daniela. A więc do tego tekstu sięgnijcie, bo był sąd nad Bogiem człowiekiem. Ludzie sądzili, ludzie, W związku z tym, jest to imię teoforyczne, że nie wy, Sanhedryn, nie wy ludzie będziecie mnie sądzić, tylko Bóg będzie moim sędzią w tajemnicy zmartwychwstania. I drugie, Bóg mnie usprawiedliwi jako człowieka w tajemnicy zmartwychwstania. Przekonacie się. Czyli ostatecznie pod imieniem Daniel kryje się Jezus Chrystus, Jego dzieło. Ale jednocześnie w tych obrazach, które są tutaj przedstawione, jest siedem jakby przypowieści o siedmiu darach Ducha Świętego i o co się dzieje, gdy jest brak tych darów Ducha Świętego. Autor natchniony, pisząc Księgę Daniela, widzicie, zawarł w tej księdze wiele warstw. Jest wiele warstw różnych przesłań. I tak, żeby zrozumieć, jak wrócicie do siebie, chcąc studiować, proponowałbym, żebyście zaczęli od Księgi Daniela, póki wam coś zostaje z tego, co za chwilę powiem. Sięgnęli najpierw do drugiej Księgi Machabejskiej. Przeczytajcie drugą Księgę Machabejską. Bo to, co się tam działo, jest powodem zaistnienia tej księgi. Druga Machabejska. Jest opis człowieka, który w Biblii jest typem antychrysta. Antioch Epifanes IV. Antioch Epifanes to jest, można by powiedzieć, wspaniały, objawiający się Bóg. Epifanes po grecku. Jaka tam jest sytuacja opisana? Izraelici czekają na Mesjasza, no ale ten Mesjasz, tak jak w pierwszej Ewangelii na inaugurację tutaj czytaliśmy, opóźnił się i posnęli wszyscy. W tym czasie zaczyna odnosić swoje triumfy Aleksander Wielki, który mi olśnił ówczesny świat swoimi zwycięstwami i podwojami. A w mentalności ludzi tamtych czasów to nie tylko Antioch zwycięża, ale bogowie greccy. Oczywiście Aleksander Wielki chciał przez podboje też upowszechnić religię grecką i przede wszystkim sztukę, kulturę, filozofię. Sam zwyczajem ówczesnych ludzi uważał się za wcielonego Boga. I wielu Żydów, takich bardzo podatnych na wpływy tego świata, wtedy, kiedy już Aleksander nie żyje, ale na tym terenie rządzi Antioch Epifanes IV, kontynuuje jakby ideologię i misję Aleksandra Wielkiego i na przeszkodzie stanął naród wybrany, naród izraelski, który nie chce przyjąć religii swego wodza, kultury greckiej, bo uważa, że to są Zeus to jest Bóg pogański, bogowie pogańscy, oni mają wiarę w Boga prawdziwego. I Antioch Epifanes IV chce siłą narzucić. Zmagają się straszliwe prześladowania. Ale wcześniej i wielu Izraelitów zaczęło odchodzić od religii przodków i wchodzić nie tyle może w religię, wiarę grecką, co raczej w kulturę, duchowość grecką. I w drugiej księgi machabejskiej, w drugiej księdze machabejskiej będziecie mieli opisane, jak to się działo. Także niewielu Izraelitów wierzyło jeszcze w Boga Jahwe, czciło Boga Jahwe. Budowano stadiony, zainteresowano się sportem, pozbywano się znaków obrzezania. Wszystko, co było uprawiane w sporcie, było na nago. No i wtedy budzi się święta reszta w Izraelu, która temu chce się przeciwstawić, zwłaszcza wtedy, kiedy Antioch Epifanes IV zaczyna ostre prześladowania i chce siłą zdławić wiarę w Boga prawdziwego. Wtedy to rodzi powstanie machabejskie. I w tym czasie żyje jakiś prorok, może i Daniel się nazywa, a może anonimowy, który pisze tę księgę. I chcąc powiedzieć, chcąc dać wiarę w czasie bardzo ostrych prześladowań, pisze te przypowieści: nie bójcie się, nasz Bóg zwycięży. Bo już był taki Antioch Epifanes, mówiąc przenośnie, w czasach niewoli babilońskiej. Myśmy zasłużyli na niewolę babilońską, ale niewola babilońska jedynie nas oczyściła, przywróciła czystość wiary hebrajskiej. Nie bójcie się. Nasz Bóg jest Bogiem zwycięskim, pokonał Nabuchodonozora, to i pokona Antiocha Epifanesa IV. Ale wywiad działał również w czasach starożytnych, to nie tylko w naszych czasach. Obłąchiwano wszystkich ludzi, wszystkie możliwe ludy. Tylko w tamtych czasach też i autor te przesłania, żeby mogły się rozchodzić w Izraelu, zaszyfrował. Rzekomo pisze o Nabuchodonozorze, o czasach niewoli babilońskiej. Rzekomo. A w gruncie rzeczy pisze o Antiochu i do współczesnych ludzi. I dzięki temu kamuflażowi ta literatura nie jest likwidowana jako literatura polityczna. To rysuje tło. Ale okazuje się, i to dopiero poznaliśmy w czasach Jezusa Chrystusa, Jezus mówi, że Daniel również o mnie, przede wszystkim o mnie pisał o Izraelu. Gdy przyjdzie pełnia obietnic Bożych, przyjdzie Syn Boży, okaże się, że Izrael jest na poziomie Antychrysta, wroga Jezusa Chrystusa. Jest na poziomie świątynia jerozolimska. Jest na poziomie Antychrysta. Że tam już jest ohyda spustoszenia. Czyli Jezus nam daje klucz do zinterpretowania, na jakim poziomie, już pogańskim poziomie, jest Izrael w jego czasach. I to jest dla nas dzisiaj aktualne, że na dobrą sprawę Jezus mówi o tych czasach, w których On przyszedł, prawdziwy Bóg wcielony, a spotkał się z tym, że Izrael go przywitał bardzo po pogańsku, potraktował bardzo po pogańsku. Zaśpiewajmy i przejdziemy do książki. Może jeszcze tyle dodam, że słowo apokalipsa oznacza bardzo ciężki czas, ale czas niesłychanie ważny, płodny dla odrodzenia wiary, dla uratowania wiary. I tak apokalipsą, można powiedzieć, jest wyprowadzenie Izraela z Egiptu. Apokalipsą są czasy niewoli babilońskiej i apokalipsa zaistniała dla Jezusa Chrystusa. I wszystkie cztery Ewangelie opisują ciężką sytuację Boga, który przyszedł do ludzi. Tajemnicę krzyża i tak dalej. I rok 70 później dla Izraela. Te czasy ciężkie, czasy odrzucenia Boga, wejścia w konsekwencje grzechu, jednocześnie są czasami najbardziej płodnymi dla uratowania wiary. Apokalipsa świętego Jana Apostoła jeszcze dodaje pierwsze trzy wieki chrześcijańskie, opisuje los siedmiu gmin, na przykładzie tych siedmiu gmin i Jezus odpowie Janowi i gminom chrześcijańskim, dlaczego są prześladowania cesarza Diokleciana. Nie? Domicjana. Dziękuję. Że tu nie ginie chrześcijaństwo. Tu jest ratowane chrześcijaństwo przez prześladowania. Chrześcijaństwo ginie z powodu grzechów głównych, które mimo wszystko są. To jest wróg. Wróg zawsze jest wewnątrz chrześcijaństwa. Ten wróg zewnętrzny zbawia, ratuje. Ratuje. Bo rzeczywiście wielu pozornych chrześcijan odeszło w czasie prześladowań, a inni wybrali Chrystusa aż po tajemnicę krzyża śmierci. Na wstępie Księgi Daniela mamy taki rozdział o Danielu z towarzyszami na drodze na dworze króla Nabonidu. Jest to przypowieść. Oczywiście trzeba pamiętać, że pod pojęcie Daniela trzeba też podłożyć fakt, że chrześcijana wierzących w Jezusa Chrystusa żyje Jezus Chrystus. W pierwszym rzędzie Danielem jest Jezus Chrystus jako człowiek, ale też Jezus poszedł w świat w apostołach, a nade wszystko w tym, przez którego da Kościołowi apokalipsę świętego Jana Apostoła, poszedł też w Janie Apostole. I też pod pojęciem Daniela trzeba upatrywać Jana Apostoła, który dał Ewangelię, jak dziś mówiłem, o sądzie ostatecznym, że Bóg olśniewa nas faktem, że sąd ostateczny według Biblii już się dokonał 2000 lat temu i Bóg swojej miłości ojcowskiej swoje dzieci osądził najpiękniej jak mógł sądem miłości miłosierdzia, a teraz, jak mówiłem, sami się sądzimy bez miłosierdzia, jeżeli nie dajemy siebie Chrystusowi w krzyżu, żeby mnie osądził tak pięknie do końca. Uzdrowił, oczyścił, napełnił sobą. Bo ten sąd, o którym my mówimy i o którym mówi też Księga Ewangelia Mateusza i teologia, to będzie jedynie zamknięcie. Bóg uwieczni nasz wybór. No, wybrałeś to. To wybrałeś. Nie mnie wybrałeś, tak jak ja cię bezgranicznie do końca wybrałem. Tylko daję ci na wieki to życie, które ty wybrałeś. Tak się osądziłeś. Dlatego niech nas i Ewangelia, i Apokalipsa, i później Księga Daniela bardzo wabi, bardzo pociąga, bo jest to takie przesłanie. To nie tylko jest ta warstwa o czasach Antiocha Epifanesa, ale także o czasach, kiedy Jezus Chrystus, realizując dekalog, właściwie rodzi żywe cztery Ewangelie, ale też o czasach Kościoła, kiedy już Jezus jest po prawicy Ojca, a dzieło Jezusa Chrystusa, Jezus Chrystus żyje w czterech Ewangeliach. W tym rozdziale początkowym Daniel z towarzyszami na dworze króla babilońskiego, są to czasy pierwszych chrześcijan, kiedy dzieło Jezusa Chrystusa żyje w czterech ewangelistach, w czterech Ewangeliach, i chrześcijanie czują się w Jerozolimie, w Palestynie, jak Daniel i jego towarzysze na dworze króla babilońskiego. Nie jest im lekko, a jednak dają świadectwo. Ale też jest tutaj mowa o tym, iż ci chrześcijanie, czyści, którzy będą do końca żyli radykalizmem czterech Ewangelii, będą się czuli nie tylko w świecie, ale w Kościele podobnie. Oczywiście jest to pewna metafora, pewna przesada, dosadność biblijna, typowa dla języka proroków. A Daniel ma wybitnie dosadne porównanie. Jest mowa o tym, że ci młodzieńcy się specjalnie odżywiają. Jest to aluzja do tego, że ci, którzy będą się odżywiać czterema Ewangeliami, będą mieli dar rozpoznawania snów tego świata. Że to wszystko to są sny. Sny. Na niewiele się zdające. A zatem, jeżeli my zaczniemy żyć, odżywiać się w sposób czysty, żyć czterema Ewangeliami, to my będziemy też na cenzurowanym i będziemy czuli się w Kościele, w tym świecie, jak ci młodzieńcy na dworze pogańskim. Jest tutaj mowa o darze bojaźni Bożej. Ci, którzy mają dar bojaźni Bożej, żyją Słowem Boga i są w stanie rozpoznać te sny, które ma ten świat. To jest jedna przypowieść. Druga przypowieść. Sen na Nabuchodonozora o posągu. Śni mu się. Jest to katecheza o darze mądrości. O darze mądrości. Ludzie, nie mając daru mądrości, mając zaufanie do swego intelektu, a wszyscy mamy ogromne zaufanie, mamy głowy złota, ze złota. Głowy ze złota, piersi ze srebra, z brązu, joder żelaza, tak. No i wreszcie te nóżki, a już to, na czym my stoimy, to jest trochę z gliny, trochę z żelaza. A glina z tym się nie da połączyć. W związku z tym, jeżeli się nie żyje darem mądrości, to wszystko, co my tworzymy, jest na wątpliwym fundamencie. Na niewiele się to zda. Katecheza o braku daru mądrości. Co się dzieje? I wtedy od skały odrywa się kamień i uderza w to bóstwo. Tym kamieniem jest nic innego, tylko można to powolić sobie i dekalog można podłożyć skałę Golgoty, krzyż Chrystusa, który to, w to uderza. Uderzy Izrael, który nie chce żyć darem mądrości zaproponowanej w księgach natchnionych w czasach Jezusa Chrystusa, ma takie sny. Przypomina właśnie ten pomnik. Jezus Chrystus jest tą skałą, która spadła z nieba, zeszła z góry i uderzyła w Izrael. I Izrael się rozsypał. Podobnie będzie i z Kościołem, jeżeli Kościół nie będzie żył za fundament, nie będzie miał mądrości Słowa Bożego, mądrości krzyża. Będzie powiem nas. Dalej lecimy. Kolejny rozdział. To jest złoty posąg i trzej młodzieńcy. Katecheza o darze rady. O darze rady. Złoty posąg to jest fakt, że wszyscy władcy i Nabuchodonozor, zwłaszcza Antioch Epifanes IV i wszyscy władcy tego świata i my również mamy dość boski kult w stosunku do własnych dzieł, poczynań, planów. Odnosimy się do tego z przesadnym nabożeństwem. I to jest ten złoty posąg. I chcemy, zwłaszcza politycy chcą, no tak Hitler, później Stalin, przez komunizm, żeby temu oddawać boską cześć. Czcić to bardzo. Absolutu żyjemy. Poglądy polityczne. No i w Polsce obowiązywał kult ideologii komunistycznej. Dar rady. Dar rady mówi o tym, że podziel los tych młodzieńców wrzuconych do pieca, wcześniej czy później Bóg pokieruje historią, że ci, którzy narzucali tę ideologię, przekonają się, że ten piec prześladowań nie spalił tych ludzi, którzy nie oddali kultu boskiego tej ideologii panującego. Dar rady. Księga Daniela chce wnieść optymizm w najgorszych sytuacjach. Dalej mamy Nabuchodonozora, który ma sen o drzewie tak potężnym, które sięga niebios. Chodzi o potrzebę daru umiejętności. Ci z was, którzy studiowali tę książeczkę o darach Ducha Świętego, wiedzą, że dar umiejętności w Ewangelii Mateusza jest ilustrowany przez ziarenko gorczycy, że jest to symbol nicości. No, jesteś takim ziarenkiem gorczycy. Czymś bardzo niepozornym. I właśnie, że Bóg z tego, co jest niepozorne, Jezus Chrystus w krzyżu, był czymś przegranym, niepozornym, a jednak urósł na drzewo, które połączyło się niebo z ziemią. Boża mądrość i miłość połączyła się właśnie z tym, który był nim. Potęgi polityczne będą dążyły do tego, żeby być takim cedrem. Takim cedrem, które łączy niebo z ziemią. Dlatego też Jezus w tej przypowieści o darze umiejętności realizowania swego powołania tu na ziemi zrobi aluzję i do tego snu Nabuchodonozora, ale też i do pewnego tekstu też o drzewie, które łączy niebo z ziemią i u proroka Ezechiela. Ten cedr w śnie Nabuchodonozora jest ścięty. Nabuchodonozor zamienia się w zwierzę. Jest dotknięty karą Bożą. Jest to oczywiście aluzja, metafora o tym, co spotka Izrael, który dzięki Mesjaszowi chciał być takim cedrem, który połączy niebo i ziemię i wszystkie narody zamieszkają w cieniu tego cedru Izraela. Tymczasem cedr Izrael został ścięty. Izrael jest tu porównany do zwierzęcia godnego politowania, nierozumnego zwierzęcia, ale przyjdzie moment nawrócenia. To jest jeden z tekstów biblijnych, który mówi o nawróceniu Izraela, o tym Nabuchodonozorem. Za tym Nabuchodonozorem kryje się Izrael, proroctwo o nim. Uczta Baltazara przenika od góry, od tych młodzieńców, czy też możemy powiedzieć od dołu, cały czas dar bojaźni Bożej, z którego wyrastają te gałęzie świecznika. Tu też jest mowa o potrzebie daru bojaźni Bożej. Uczta Baltazara. Ta uczta miała miejsce wtedy, kiedy Babilon był oblegany przez Cyrusa, króla perskiego, który już dotarł do miasta Babilonu i chciał wejść w posiadanie, zdobyć stolicę Babilonu. Babilon został zdobyty podstępem. Babilończycy i Baltazar, jest to też nazwisko, w którym jest pustonaczelne Babilonu, Bal, złożył w świątyni ofiary dziękczynne, że Babilon jest nie do zdobycia i mimo, że tam Cyrus ze swoją armią był dookoła, on po tym nabożeństwie urządził ucztę. I na dowód, jak potężni są bogowie Babilonu, dokonał profanacji tych naczyń ze świątyni jerozolimskiej zdobytych przywiezionych przez ojca Baltazara, przez poprzednich władców Babilonu. Że nawet nasze bóstwa pokonały Boga, który uchodził za jedynego i prawdziwego. Stąd to jego takie bluźnierstwo. Babilon został zdobyty w ten sposób, że w czasie tej uczty Cyrus ze swoją armią zdobył podstępem. Podstęp polegał na tym, to było wcześniej oczywiście przygotowane, przez Babilon przepływa rzeka Eufrat. I geniusz Cyrusa polegał na tym, że zostało obliczone, zbadali, jak ta rzeka jest ukształtowana, w jakim terenie płynie ileś tam kilometrów do przodu, przed Babilonem, w jakim czasie, jakie jest tempo tego nurtu, i inżynierowie Cyrusa w pewnym momencie rzekę Babilon puścili w inny tor. Słucham? Eufrat puścili. I wieczorem, w nocy, cały cała rzeka Eufrat została skierowana w inny kanał. I nocą, późno nocą, kiedy jeszcze tam trwała uczta, już koryto rzeki Eufrat wyschło, już tutaj wody nie było. A straż czuła się tak pewna, że też nie pilnowali, bo to były mury nie do zdobycia. I armia Cyrusa weszła po suchym łożysku do Babilonu, otworzyła bramę, armia weszła i zastali Baltazara podczas uczty. Stąd jest mowa o tym, że zostało mu to objawione, że zginie w czasie. Jest tutaj w dalszym ciągu katecheza o darze bojaźni Bożej. Jest to zapowiedź tego, że ostrzeżenie dla Izraela, że Jezus Chrystus też podstępem zdobędzie Jerozolimę, zdobędzie Izrael, tęcy krzyża. Że Jezus Chrystus, wody życia, które dotąd płynęły z nieba, z racji przymierza, wpływały w życie Izraela, ale od pewnego momentu wody życia Bożego popłyną poza Izrael. Poza Izrael. Jezus skieruje te wody życia do krajów pogańskich. No, zrobimy przerwę. Kolejna przypowieść, jakby przypowieść. Tym razem to już Persowie rządzą dawnym Imperium Babilońskim. Król Dariusz, który za pomocą 120 satrapów, jednym z nich jest takim jakby przełożonym tych satrapów jest Daniel. Satrapi, kierując się zazdrością, namówili Dariusza, żeby powołał się Bogiem, żeby jemu oddawano kult boski. Oczywiście tego rozkazu nie może przyjąć Daniel i czci swego Boga, Boga Jahwe w Jerozolimie. Przełapany na tym fakcie jest wrzucony do jaskini lwów. Do jaskini lwów. Mowa jest o darze pobożności. Kogo czcić, kto daje życie. Ponieważ Daniel był bardzo użyteczny dla Dariusza, w związku z tym, króla Dariusza, w związku z tym, jak gdyby wbrew sobie wykonał to zarządzenie, które wcześniej sam podpisał, które było intrygą. Okazuje się, że Daniela lwy nie ruszyły. Jest to aluzja do, jest to przypowieść o tym, że Jezus Chrystus i wszyscy chrześcijanie w Palestynie, w Izraelu czuli się tak jak Daniel podobrzałem tak jak Daniel na dworze Dariusza, że Jezusowi Chrystusowi towarzyszy cały czas intryga, żeby go wykończyć, ponieważ Jezus przez to, co czynił, mówił, zwłaszcza przez to, co czynił, przerastał Sanhedryn. Czuli się zagrożeni przez to, że ludzie idą za Jezusem Chrystusem. W związku z tym oni dotąd, czując się duchowymi przewódcami Izraela, nie mają szans zrównać się z Jezusem Chrystusem, który uzdrawia i tak dalej, i tak dalej. No i tajemnica krzyża to jest właśnie ta jaskinia, albo wydali go w moc szatana. Moc szatana. W jaskini lwów skazali go. jako bluźniercy, że będą człowiekiem czyni się Bogiem. Jaskinia lwów to jest wydanie w moc szatana. Taką intencję i mieli krzyżując, odrzucając Jezusa Chrystusa, Mesjasza, Boga człowieka. I tymczasem szatan nie mógł tknąć Jezusa Chrystusa i Chrystus zmartwychwstając dla tych, którzy byli prawymi w Izraelu, jest znakiem. I Dariusz uwierzył w Boga Daniela. I jest tutaj, ale oczywiście to są nie do końca takie bardzo precyzyjne przypowieści, tym niemniej wiemy, że w Sanhedrynie byli wierzący w Jezusa Chrystusa, którzy chcieli obronić Jezusa Chrystusa. Dalej mamy mamy wizję, jaką ma Daniel, o czterech bestiach. Cztery bestie wyszły z morza, potęgi polityczne. Pamiętacie, że ja interpretując tę pierwszą pieśń o stworzeniu świata w ciągu 6 dni, mówiłem, że pierwszy opis stworzenia to jest opis, który dotyka, że pewne zło świata wyszło z morza, z potęgi demona. A drugie zło ziemi, że człowiek jest autorem też zła. I z tą potęgą, która wyszła z morza, z faktem, że człowiek przez grzech wydał kosmos i historię w moc demona, z tym faktem walczy 7 darów Ducha Świętego i 7 sakramentów świętych. Przypominacie to sobie, tak? Teraz mamy tutaj powtórkę tego, że te cztery bestie wyszły z morza. Zresztą do tego trzecia część Apokalipsy nawiązuje o tych bestiach, które wyszły z morza. Wtedy, kiedy chrześcijaństwo nie zdaje egzaminu jako religia, która zbawia także problemy społeczne, polityczne, wtedy rodzą się potęgi polityczne, takie jak komunizm w swoim czasie, jak Hitler w stosunku do własnego narodu, pewne bestie, które odrzucają Boga i mówią, my stworzymy raj na ziemi. Jest tu katecheza o darze męstwa. O darze męstwa, że w tym świecie jest niezbędny, żeby żyć wśród takich bestii, a chrześcijanie żyli już za czasów cesarzy rzymskich, którzy tworzyli takie potęgi, imperia, bestie. Potrzebny jest dar męstwa. I jednak te cztery bestie giną i pojawia się piąte imperium w wizji Syna Człowieczego. To właśnie tutaj to zacytował Jezus, że ostatecznie ja, Syn Człowieczy, zwyciężę, pokonam te bestie i te bestie ustąpią miejsca Królestwu Niebieskiemu. I ten moment właśnie podczas w Ewangelii Mateusza Jezus sądzony przez Sanhedryn przywoła. Cztery bestie. Dlaczego cztery bestie? Otóż jest to aluzja do tego, że jeżeli my jako Kościół, który jest ciałem Jezusa Chrystusa, Syna Człowieczego, przyjmiemy pozornie cztery Ewangelie, jeśli przyjmiemy pozornie cztery Ewangelie, to wtedy jako owoc tego zrodzą się bestie polityczne. Zamiast tego, żeby w świecie było Królestwo Jezusa Chrystusa. Ponieważ tego nie ma, w związku z tym jest nam niezbędny dar męstwa, który Jezus Chrystusowo reprezentuje w tajemnicy krzyża. Pod tę katechezę o darze męstwa trzeba podłączyć jeszcze w księdze Daniela. Tylko to. Dalej lecimy i mamy katechezę o darze rozumu, czyli problem pychy. Dar rozumu ma pokonać emocje, a nade wszystko sprawę beznadziejną ma pokonać pychę w człowieku. I to jest Daniel, rozdział 8, 9 i 10. Katecheza o darze rozumu, o pokonaniu pychy. Jest to wizja barana i kozła. Barana i kozła. Kozioł Aleksander Wielki, który pokonał barana. Jest kozioł niezwyciężony. Wszystkich roznosi. Był symbolem Aleksander Wielki, później Antioch Epifanes IV, symbol pychy. Będzie pokonany przez proroctwo o 70 tygodniach. Przyjdzie za jakiś czas ktoś, kto da dar, 7 darów Ducha Świętego, 10 przykazań, 10 przykazań Bożych z góry. Synaj zamieni 7 darów Ducha Świętego, ale zwielokrotnionych. Pełnię darów Ducha Świętego, bo dary Ducha Świętego, jak wiecie z tej książeczki, mogą być na bardzo różnym etapie, na bardzo różnym stopniu. I oczywiście tutaj jest mowa o wizja męża w białych szatach, że mąż w białych szatach wyda wielką wojnę temu światu, to jest Jezus Chrystus zmartwychwstały, kapłan, który ostatecznie zwycięży. Jest dalej w rozdziale 12 mowa o zmartwychwstaniu w czasach ostatecznych, że Chrystus zmartwychwstały i dokona sądu nad tym światem i ten świat podbije dla miłości Ojca. Rozdział 13, opowiadanie, można by powiedzieć, przypowieść o Zuzannie i Danielu. O Zuzannie i Danielu. Jest to przypowieść o tym, jak się Maryja czuła w Izraelu. Zuzanna to tyle samo, co Lilia. Jak się Maryja czuła w Izraelu za czasów Jezusa Chrystusa. Kogo ona zrodziła, dała wcielenie Belzebuba. Ale też aluzja o tym, jak dla niektórych starców, czyli teologów, nie tylko Starego Testamentu, ale i Nowego Testamentu, jak Maryja jest traktowana. Ci starcy są symbolem. Maryja pozwala się czcić, przyjmować ten kult, jakim jest otaczana. Byli, są i będą teologowie, którzy mam na myśli tutaj przede wszystkim protestanckich teologów, którzy będą uważali, że z Marią trzeba tak postąpić jak z Zuzanną, ponieważ pozwala, żeby była czczona. Jak się czuje Maria jeszcze dzisiaj w Kościele? Chcieliby niektórzy ją skazać na śmierć. Jest tutaj znowu katecheza, wraca katecheza o darze bojaźni Bożej. Maria ma dar bojaźni Bożej. Gotowa jest umrzeć, ale nie zdradza swojej misji. Zuzannę ratuje Daniel. Zuzanna przez swoją wierność planom Bożym zrodziła Daniela. Jest to oczywiście mowa o Janie Chrzcicielu i o Janie Apostole. I Maria przez swoją wierność też dała prawdziwego Daniela, Jezusa Chrystusa. Los Marii Zuzanny był ciężki już. Opisane jest to na początku Ewangelii Mateusza. Niezrozumienie u samego Józefa. Czyli ona poprzez to, że powiedziała na plany Boże Amen, raz po raz miała taką sytuację jak Zuzanna. Ale ostatecznie Daniel i Jezus poprzez to, że ją wziął do nieba i Maryja poprzez to, że Jan napisał o roli Maryi w Kościele w swojej Ewangelii, poczynając od godów w Kanie, aż po ten testament pod krzyżem, że ona rozpoczyna od chwili tajemnicy śmierci, zmartwychwstania Jezusa, swoją misję matki rodzenia, zrodziła Jana Apostoła. Od niej otrzymali apostołowie, poprzez nią Duch Święty na apostołów wstąpił. I ona również, mówi o tym Apokalipsa, rozdział 12, jest w niej zamieszkała Trójca Święta i ona jest drogą Trójcy Świętej, daru Ducha Świętego, jest brzemienna w dary Ducha Świętego dla nas. Jan, apostoł, poprzez zwłaszcza Apokalipsę, ratuje cały czas Zuzannę Maryję. Ale są teologowie, którzy właśnie chcieliby z nią skończyć. Tu się dopatrujcie takiej katechezy i co daje brak bojaźni Bożej. Ostatni rozdział 14, oszukańczy kult Bela. W momencie, kiedy Jezus jest odrzucony, Jezus Chrystus zmartwychwstał, przez wylanie Ducha Świętego stworzył nowy Izrael, Kościół, od tego momentu to, co się dzieje w świątyni jerozolimskiej, jest tutaj opisane przez oszukańczy kult Bela. To znaczy, że świątynia jerozolimska, to co się działo w świątyni jerozolimskiej, już było kultem szatana, a nie Boga prawdziwego. Kultem węża, szatana. A kapłani podtrzymywali ten kult ze względu na to, że ogromna rzesza kapłanów miała źródło utrzymania. I stąd macie tam. Jedna wielka przypowieść i pocieszenie dla Izraela. Patrzcie, jeżeli Bóg dopuścił czas Nabuchodonozora, to tylko to dopuścił dla uratowania Izraela, wiary w Boga prawdziwego. Dla uratowania wiary w Boga prawdziwego. Jeżeli teraz dopuszcza ciężki czas Apokalipsa z Antiocha Epifinesa IV, to tylko dla uratowania wiary w Boga prawdziwego i to się dzieje poprzez powstanie machabejskie. Jeżeli Bóg dopuści kiedykolwiek ciężki czas, apokaliptyczne czasy, a to się rodzina ludzka do tego zbliża, to tylko dla uratowania prawdziwego życia, życia Bożego w rodzinie ludzkiej. W zasadzie my, czytając Księgę Daniela, starajmy się zobaczyć najpierw i przede wszystkim katechezę o czasach Jezusa Chrystusa i brak daru Ducha Świętego, co rodzi, i te dary Ducha Świętego tych, którzy reprezentują cztery Ewangelie, chrześcijanie, że ostatecznie te dary Ducha Świętego odnoszą tryumf. Jak one są ważne wtedy, kiedy są prześladowania, jest oczyszczenie. Amen. To dla mnie jest to tekst fascynujący, ale dopiero w momencie, kiedy zacząłem to rozumieć, i na dobrą sprawę byłoby wskazane, żeby kiedyś zrobić takie tygodniowe rekolekcje, przeczytać, podpowiedzieć zrozumienie i trwać w tym. To, czego na razie na tym etapie szkoły biblijnej brakuje, to jest trwania. To jest potężna informacja, ale myślę, że to jest może jeszcze rok, dwa, może tylko rok, a później przyjdzie zmiana koncepcji tego. Wiem, że to spłynie z góry, będzie jakoś podane i wejdziemy już w przyswajanie pokarmu. Tak. Bo na razie ja liczę na to, żeby po powrocie do swoich domów i przez cały rok będziecie to sobie jakoś tak przybliżać, te sygnały, które zrodziłem. Stary Testament jest pozornie stary. Gdybyśmy znali ten Stary Testament, to rozkrzyczałyby się nam Ewangelie. I podczas tego roku chodziło o to, żeby się nam rozkrzyczał dekalog. Rozkrzyczał i zaczął krzyczeć o Ewangeliach, o istocie Ewangelii. Żeby podłogiem nie leżała prehistoria biblijna, żeby się rozkrzyczała o Ewangeliach i powiedziała nam sedno poszczególnych Ewangelii. Jutro będzie o godzinie 9 msza święta, jakieś tam podsumowanie tego, co mówiłem na rozstanie, i wypadałoby wam zadać do domu. Jeszcze będzie takie szaleństwo na pewno w przyszłym roku. Będziemy omawiać najpierw historię czterech patriarchów. Odpowiednik. W życiu każdego z tych patriarchów jest katecheza poszczególnych czterech Ewangelii. I tak patriarcha Abraham, katecheza z Ewangelii Mateusza. Kolejny Izak, katecheza Ewangelii Marka. Jakub, katecheza o dzieciństwie Bożym. Skomplikował sobie życie, bo nie było w nim dzieciństwa Bożego. Nowy Izrael rodzi się poprzez poprzez dary Ducha Świętego tych, którzy reprezentuje już 12 apostołów. Wreszcie Ewangelia Jana, Józef w Egipcie. W Egipcie Ewangelia Jana, Bóg Pan historii, to co wam mówię. Najpierw to omówimy, to już możecie sobie prawić, a później jaką rozkosz będziecie mieli, czytając księgi historyczne. Oczywiście Pięcioksiąg Mojżesza, księgi historyczne, no i księgi dydaktyczne. Znowu będzie dotykanie i pokazywanie, że Pismo Święte ma swój ład, to jest swoisty kosmos duchowy. W tej złotej książeczce tam pod koniec są pokazane te ciągi katechezy, więc ewentualnie możecie korzystać z tej złotej książeczki jako swoistego klucza.